Witam Państwa serdecznie na wspólnym spacerze po Starym Mieście w Gliwicach. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej i stanąć tak, aby mieć dobry widok na zamek. Znajdujemy się na placu przed Zamkiem Piastowskim lub Dworem Cetrycza. Proszę mi wybaczyć to niezdecydowanie, zaraz się wytłumaczę. Specjaliści do dziś spierają się, czy obiekt, na który właśnie patrzymy, to najwcześniejszy zamek gliwicki. Niektórzy z nich przekonują, że stał on w innym miejscu, do którego zresztą dojdziemy. A zamek to tak naprawdę tak zwany Dwór Cetrycza, po niemiecku Cetrichof. Dla porządku będę jednak zamek nazywał zamkiem. Warownia w tym lub w innym miejscu powstała na pewno w średniowieczu. Jej najważniejszym elementem były baszty. W XVI wieku ówczesny dzierżawca miasta, Fryderyk von Cetrich, wybudował pomiędzy basztami dwukondygnacyjny budynek. I od tej pory aż po XX wiek budynek nazywano Dworem Cetrycza. Przez ten cały czas zamek użytkowano jako arsenał miejski, gospodarstwo rolne, magazyn i więzienie. Obecnie jest to oddział muzeum w Gliwicach, ale o tym opowiem jeszcze na końcu naszej wycieczki. Proszę stanąć przed zamkiem twarzą do niego, a następnie obejść jego budynek tak, aby mieć go po swojej lewej stronie. Za zamkiem znajduje się skwer. Do niego właśnie idziemy. Gliwice założono na niewielkim wzniesieniu na brzegu Kłodnicy. Wykorzystano przy tym naturalne warunki obronne. Były to, oprócz rzeki, otaczające miasto bagna i stawy. Na niektórych odcinkach zachowały się fragmenty murów miejskich. Proszę zwrócić uwagę na mur przy baszcie. Będą go Państwo mijać po swojej lewej stronie. Zaraz za nim roztacza się skwer z fontanną, nawiązującą do fosy, która kiedyś się tutaj znajdowała. Gdy dojdziemy do skweru, proszę ustawić się tak, żeby mieć dobry widok na zamek i mur po lewej. Już w XIV wieku miasto zostało otoczone pierwszymi murami. W latach świetności sięgały 9 metrów wysokości, a ich grubość przekraczała 1 metr. W linii murów gliwiczanie rozstawili aż 29 kwadratowych baszt i 2 bramy. Mogli z nich wyglądać wroga i razić go strzałami, wrzątkiem czy gorącą smołą. I robili to skutecznie, o czym opowiem Państwu nieco później. Proszę przyjrzeć się konstrukcji samego muru. Technika ta, nosząca po łacinie nazwę opus emplectum, była powszechnie stosowana w średniowieczu. W dolnej części muru zastosowano kamienie rzeczne, popularne otoczaki. W górnej części natomiast cegły ułożono w tak zwanym wątku polskim, czyli na przemian krótszym i dłuższym bokiem. Wnętrze muru wypełniono kruszonym kamieniem, zalanym zaprawą. Solidna budowla. Proszę teraz spojrzeć na lewo od murów miejskich. Na ich przedłużeniu znajduje się uliczka. Skręćmy w tę ulicę i idźmy dalej prosto. Historia Gliwic to doskonały przykład tego, jak skomplikowane są dzieje Górnego Śląska. W czasach historycznych najpierw samodzielnie miastem władali Piastowie. Na przełomie XIII i XIV wieku uznali oni zwierzchnictwo królów czeskich. Później miasto przeszło pod panowanie austriackich Habsburgów, a wreszcie pruskich Hohenzollernów. Aż do końca II wojny światowej Gliwice były miastem niemieckim, ale przenikały się tu różne kultury. Za chwilę dojdziemy do skrzyżowania z ulicą Bankową. Idziemy dalej prosto. Sięgnijmy jeszcze raz do początków miasta. Gdybyśmy mogli spoglądnąć na Gliwice z lotu ptaka, to zobaczylibyśmy piękny przykład średniowiecznego założenia. Po środku kwadratowy plac rynku. Dookoła regularna sieć ulic, tworząca szachownicę. A wszystko zamknięte w owalu dawnych murów. Jak wiele innych miast, Gliwice rozwinęły się z osady targowo-rzemieślniczej. Po prawej stronie mijamy Plac Mleczny, jeden z dawnych placów targowych. Mieszkańcom sprzyjało położenie na skrzyżowaniu dwóch szlaków handlowych – z Krakowa do Wrocławia i z Węgier aż do Bałtyku. Najstarsza wzmianka o Gliwickim Grodzie pochodzi z 1276 roku. Już wówczas określono go łacińskim słowem civitas, czyli miasto. Wiemy też, że Gliwice miały wtedy kościół i około 300 mieszkańców. Dochodzimy teraz do skrzyżowania z ulicą Krupniczą. Proszę się tutaj zatrzymać. Na wprost, na końcu placyku, mogą Państwo dostrzec pozostałości murów miejskich. Nie wiem, czy zdają sobie Państwo sprawę, że ulice biegnące przy murach zamieszkiwane były przez najuboższych obywateli Gliwic. Natomiast najbogatsi mieszczanie budowali swoje domy w rynku lub w jego pobliżu. Pod ochroną murów i zamku Gliwiczanie rośli w siłę i dostatek. Tereny te szeroko słynęły z hodowli ryb, młynarstwa i uprawy chmielu, a co za tym idzie, z produkcji i sprzedaży piwa. Przenieśmy się na chwilę do czasów współczesnych. Po lewej znajduje się bardzo interesujące muzeum tatuażu. Proszę skręcić w prawo, w ulicę Krupniczą i iść dalej prosto. Idziemy teraz ulicą Krupniczą, której nazwa jeszcze w XIX wieku brzmiała Judenstrasse, ponieważ zasiedlona była przez społeczność żydowską. A wracając do historii, w połowie XIV wieku po raz pierwszy pojawia się nazwa Księstwo Gliwickie. Tytuł księcia przybrał Siemowit, brat władcy z pobliskiego Bytomia. Siemowitowi właśnie przypisuje się budowę wielokrotnie już wspominanego zamku. W XV wieku Gliwice stały się śląskim centrum czeskich husytów. Ich kandydat do korony Czech, książę Zygmunt Korybutowicz, obrał sobie nawet Gliwice na siedzibę. Przypominam, że idziemy dalej prosto. Kim byli husyci? Mówiąc w skrócie, zwolennikami reformy kościoła katolickiego, którą zaproponował Jan Hus. Niestety, nauka teologa z Pragi została uznana za herezję, a on sam spłonął na stosie. To nie zatrzymało rozwoju husytyzmu. Husyci zaczęli dążyć do zdobycia władzy w Czechach i rozszerzenia wpływów na kraje ościenne, również na Śląsk i Królestwo Polskie. Pobyt księcia Zygmunta Korybutowicza w Gliwicach był krótki. Po roku husytów przegnał z Gliwic książę Piastowski, Konrad Biały z Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Zbliżamy się do skrzyżowania. Przed jasnożółtym budynkiem skręcamy w lewo, w ulicę Raciborską. W oddali na wprost widać kościół. Idźmy w jego kierunku. Zanim jednak o nim opowiem, wróćmy jeszcze na moment do historii miasta. Na początku XVI wieku panami Czech, a zatem i Gliwic, zostali Habsburgowie. Przez kolejne skrzyżowanie przechodzimy na wprost. Habsburgowie zawsze potrzebowali pieniędzy na prowadzone przez siebie wojny. Dlatego już po kilkudziesięciu latach wydzierżawili miasto za 14 tysięcy talarów Fryderykowi von Cetricowi. Temu od wspominanego już dworu. Cetric nakładał na miasto wysokie podatki. Gliwiczanie szybko więc postanowili uwolnić się od chciwego pana. Po niewielu latach wykupili od rodu von Cetric prawa zwierzchnictwa nad miastem i podległymi mu wsiami. Kosztowało ich to 27 tysięcy talarów. Odtąd Gliwice stały się wolnym miastem królewskim. Cóż, przepłacili, ale było warto. Zbliżamy się do monumentalnej świątyni. Jest to kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych i jednocześnie najstarsza parafia w Gliwicach. Jej założenie przypada na czas lokacji miasta. Akt lokacji to w największym skrócie przyjęcie planu miasta i ustalenie obowiązujących w nim praw. Proszę zatrzymać się przed świątynią i stanąć tak, żeby mieć na nią dobry widok. W tym miejscu warto wspomnieć o kościele w Szobiszowicach, obecnie dzielnicy Gliwic, a kiedyś samodzielnej wsi. Tamtejsza parafia świętego Bartłomieja jest równie stara jak miejska, a pierwszą świątynię mieli tam wznieść słynni templariusze. Przypominam, stajemy przed świątynią. Przed nami wysoka i masywna wieża kościoła, który został wzniesiony w drugiej połowie XV wieku. Proszę spróbować ogarnąć wieżę spojrzeniem. Trudne? Nie dziwię się. Ma ponad 60 metrów wysokości. To mniej więcej tyle, ile 20-piętrowy budynek. Na samym szczycie znajduje się platforma widokowa, otwarta dla turystów. Można na nią wejść w niedzielne popołudnia w okresie od maja do września. I naprawdę warto. To najlepsze miejsce do podziwiania panoramy miasta. Czasem, przy dobrej przejrzystości powietrza, widać nawet Beskidy. Ściany świątyni wzmocnione są skarpami, czyli pionowymi elementami konstrukcyjnymi podtrzymującymi budowlę. To bardzo charakterystyczny element architektury gotyckiej. Pomiędzy wystającymi skarpami powinni Państwo zauważyć wysokie okna, zakończone u góry ostrym łukiem. To również cecha gotyku. W samej świątyni możemy podziwiać misternie wykonane późnogotyckie sklepienie. Warto również zwrócić uwagę na bogatą ornamentykę barokowego ołtarza głównego. W jego centralnej części znajduje się obraz Matki Bożej w otoczeniu świętych, w górnej zaś koronacja Matki Bożej. Boczną kaplicę zdobi oryginalna gotycka polichromia, a w nawie głównej znajduje się wyjątkowo kunsztownie wykonana rokokowa ambona z płaskorzeźbą Chrystusa Dobrego Pasterza. I jeszcze jeden ciekawy drobiazg. Na balustradzie chóru umieszczono piękny, kolorowy, dawny herb Gliwic z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem unoszących się nad murami miasta. Więcej o jego genezie opowiem Państwu w dalszej części wycieczki. Tak jak w przypadku wielu kościołów średniowiecznych, dookoła świątyni archeologowie odkryli cmentarz, a nieco dalej znajdowała się pierwsza w mieście szkoła. Stąd nazwa ulicy – Szkolna. Jeżeli zamierzają Państwo zajrzeć do środka, proszę wcisnąć pauzę i wrócić do nagrania po zwiedzeniu. Jeżeli nie, to kontynuujemy nasz spacer. Idziemy dalej prosto, mijając kościół po prawej stronie. Za kościołem znajduje się skwer. Proszę podejść do jego centralnej części. Pokażę Państwu pięknie zrekonstruowany fragment bramy miejskiej. Jak każde szanujące się miasto średniowieczne, Gliwice ograniczały niegdyś murami dostęp na swój teren. O murach zresztą już sporo mówiliśmy, o basztach również. Wspomnę więc o bramach. W Gliwicach były dwie. Przez Białą wiódł gościniec do Bytomia, więc zwano ją również Bytomską. Czarna wyprowadzała na Racibórz, ochrzczono ją zatem Raciborską. Zarówno Bytom, jak i Racibórz były w średniowieczu miastami bardzo ważnymi, stołecznymi, czyli że na stolcach zasiadali tam udzielni książęta. Tu ważne wyjaśnienie. Stolec po staropolsku oznaczał tron. Znajdujemy się w jednym z urokliwszych miejsc w centrum Gliwic. Nazwa placu, Rzeźniczy, nie jest może ładna, ale ma historyczne uzasadnienie. Plac był bowiem jednym z miejsc targowych przed wiekami. Odnajdźmy teraz zagłębienie, w którym znajduje się ceglana konstrukcja. Proszę do niego podejść. To pozostałość po dawnej fosie. Przy niej starannie odrestaurowany fragment bramy raciborskiej. Warto dodać, iż bramy zostały rozebrane pod koniec XVIII wieku, kiedy miasto zaczęło się gwałtownie rozwijać i zaszła potrzeba połączenia wcześniejszych przedmieść z centrum. Na środku skweru umieszczono rzeźbę autorstwa profesora Krzysztofa Nitsza zatytułowaną Ku słońcu. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, co twórca miał na myśli, proszę przeczytać dokładny opis na tablicy obok. Proszę teraz stanąć plecami do zagłębienia i fragmentu bramy. Po prawej za drzewami mamy kościół. Na lewo od niego, a na wprost nas, znajduje się szary budynek. Idźmy alejką w jego kierunku. W górnej części tego szarego budynku znajduje się obraz. Budowla należy do plebanii, a wybudowano ją pod koniec XVIII wieku. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w piwnicach obecnej plebanii kryje się klucz do rozwiązania zagadki lokalizacji zamku książęcego w Gliwicach. Archeologowie sądzą, iż właśnie na miejscu tego budynku stał kiedyś jego gmach. Obejdźmy szary budynek plebanii tak, żeby mieć go po lewej stronie. W ten sposób wejdziemy na ulicę Kościelną. Proszę iść nią prosto. Wróćmy tymczasem do historii zamku. Jak już wspominałem, powstał on zapewne wraz z murami miejskimi i innymi fortyfikacjami w połowie XIV wieku. Zachowane do dzisiaj w piwnicach plebanii kamienne sklepienia potwierdzają, że już w średniowieczu musiał znajdować się tu jakiś solidny budynek. Może właśnie tutaj znajdował się zamek. Proszę Państwa, idziemy dalej wzdłuż ulicy, która biegnie lekko po łuku. Za chwilę po lewej stronie miniemy komisariat policji. To ten szary budynek. Za nim, także po lewej, będzie plac. To miejsce po nieistniejącej już synagodze. Jaka szkoda, że ten budynek możemy podziwiać tylko na starych pocztówkach. Gmina żydowska powstała w mieście w drugiej połowie XVIII wieku. Pierwszą synagogę otwarto na początku XIX stulecia przy tej ulicy. Wkrótce jednak okazało się, że jest za mała i nie mieści wszystkich wiernych. Wobec tego wybudowano obok niej drugą, większą. Nowa synagoga była jedną z najpiękniejszych i najbardziej okazałych bożnic w tamtym czasie na Śląsku. Na miejscu starej zbudowano żydowski dom starców. Dzisiaj mieści się w nim wspomniany już komisariat policji. Przejdźmy teraz na prawą stronę ulicy i idźmy dalej prosto. W tym miejscu należy przypomnieć, że w okresie międzywojennym Gliwice wchodziły w skład Niemiec. I niestety nowa synagoga została spalona w czasie tzw. Nocy Kryształowej z 9 na 10 listopada 1938 roku. Był to pogrom Żydów, który miał miejsce na terenie całej hitlerowskiej Rzeszy. Swoją nazwę wziął od leżącego na ulicach szkła z potłuczonych witryn sklepowych i przedmiotów wyrzucanych z pustoszonych żydowskich mieszkań i firm. Po tej nocy większość mężczyzn pochodzenia żydowskiego wywieziono do obozów koncentracyjnych. Wielu z nich nigdy już nie powróciło. Po lewej będziemy mijać elegancki ceglany budynek z zegarem. Jest to dawny budynek poczty. Zwróćmy uwagę na bramę wejściową, którą zdobi u góry trójkątne pole, czyli tak zwany tympanon. Jest to typowy element architektury klasycznej, nawiązującej do budowli starożytnej Grecji i Rzymu. To samo dotyczy zdobienia okien w formie prostych półek gzymsów. U góry na dachu widzimy okna zwieńczone attyką, czyli ścianką. Gmach ten wybudowano pod koniec XIX wieku w stylu neorenesansu północnoeuropejskiego. W tamtych czasach często wznoszono w tym stylu obiekty użyteczności publicznej, takie jak banki, ratusze czy szkoły. Charakteryzowały się one symetrią, prostotą i harmonią. Dzisiaj w dawnym budynku poczty mieści się Urząd Pracy. Dochodzimy teraz do skrzyżowania. Na nim skręcamy w prawo, w ulicę Zwycięstwa. Nią pójdziemy do rynku. Zanim dojdziemy do rynku, powiem Państwu tytułem wstępu parę słów o nim. Od najdawniejszych czasów rynek stanowił centralny i najważniejszy punkt grodu. Było to po prostu serce miasta. Pełnił funkcje handlowe, reprezentacyjne i kulturalne. Tu mieścił się zwykle ratusz, siedziba władz miejskich. Tu spotykali się mieszkańcy. Przede wszystkim było to jednak centralne miejsce handlu. Gliwicki rynek był świadkiem wielu ważnych wydarzeń, jak choćby pobytu cara Rosji Aleksandra I, czy wizyty następcy tronu pruskiego Fryderyka Wilhelma, a także wybitnego pisarza francuskiego Honoriusza Balzaka. Kiedy już znajdziemy się na rynku, przejdźmy na jego środek i stańmy pod ratuszem. Będzie to biało-szary budynek w centralnej części placu z wieżą i zegarem. Już w XIV wieku stał w tym miejscu ratusz drewniany. W wyniku wielu pożarów i prób odbudowy budynek często zmieniał formy, uzyskując dzisiejszy kształt w XX wieku. Mieściła się w nim sala sądowa i główna sala posiedzeń miejskich radnych. W piwnicach zaś znajdowała się karczma. Proszę spojrzeć teraz na wieżę. Znajduje się tam zegar miejski zamontowany w połowie XIX wieku. W tym samym czasie hełm wieży pokryto miedzianą blachą i umieszczono na samym jego szczycie nową iglicę z gałką. Podczas remontu ratusza w 2002 roku gałkę tę otwarto i znaleziono w niej wiele pamiątek, między innymi ręcznie pisaną kronikę miejską. Ostatni remont miał miejsce w 2009 roku i dzięki niemu ratusz powrócił do swojej pierwotnej funkcji. Ponownie odbywają się tu sesje Rady Miasta. Tradycyjnie jest to też miejsce uroczystości ślubnych oraz oficjalnych spotkań i konferencji. Warto również zwrócić uwagę na dawny herb Gliwic z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem, a z nim wiąże się kolejny punkt wycieczki. Proszę teraz obrócić się plecami do gmachu ratusza. Następnie proszę podejść w lewo na skos do narożnika rynku. Zaraz pokażę Państwu rzeźbę bohaterskiej Gliwiczanki. Wiąże się ona z szalejącą w XVII wieku w Europie wojną 30-letnią. Była ona bardzo wyniszczająca, a za pretekst do zażartych walk często brano różnice religijne. Gliwice, oblężone wówczas przez najemnych żołnierzy protestanckiego generała Mansfelda, ocalały między innymi dzięki bohaterskiej postawie kobiet. Proszę się zatrzymać w narożniku rynku. U zbiegu dwóch ulic stoi szara kamienica. Proszę spojrzeć na jej narożnik na wysokości pierwszego piętra. Znajduje się tam rzeźba kobiety z dzbanem. Figura ta powstała w XX wieku i przedstawia dzielną Gliwiczankę. Autorką rzeźby jest Wanda Demczyszyn-Wiśniewska. W roku 1626 protestanckie wojska generała Mansfelda zostały pokonane przez katolickich Habsburgów. W tej sytuacji Mansfeld podjął marsz przez Śląsk na Węgry, aby tam połączyć się z księciem siedmiogrodzkim Betlenem Gaborem. Wojska Mansfelda paliły i niszczyły wszystkie napotkane miejscowości. Na wieść o tym Gliwiczanie zaczęli się przygotowywać do obrony. Gdy doszło do szturmu, został on odparty dzięki ofiarności zwłaszcza Gliwiczanek. Kobiety, stojąc na murach, wylewały na najeźdźców gorącą wodę i kaszę jaglaną. Tak to Gliwice dołączyły do grona nielicznych miast, które oparły się żołnierzom Mansfelda. A heroiczne Gliwiczanki stały się też bohaterkami wierszy. Ksiądz Antoni Stabik, zdolny poeta, pisał w połowie XIX wieku tak.
Wiecie dobrze, gdzie Gliwice codzielnością się wsławiły, gdy mężatki i dziewice wroga z miasta wypędziły. Warto śpiewać o tym czynie, by wiedzieli potomkowie i że miasta ocalenie winni mądrej babskiej głowie. Bo gdyby nie te dziewice, dawno zginęły Gliwice. Tak niewiasty się wsławiły jako dzielne amazonki, żony mężów ocaliły, panny poszły na małżonki, a Gliwice niespodziany wyratował Var Jaglany.
Proszę teraz obrócić się i spojrzeć na rynek w stronę ratusza. Na prawo od niego znajduje się fontanna z rzeźbą przedstawiającą postać Neptuna siedzącą na delfinie. Stworzył ją Johannes Nietzsche, rzeźbiarz doby baroku pochodzący z Opawy. Proszę do niej podejść. Zanim tam dojdziemy, powiem jeszcze kilka słów o kamieniczkach otaczających plac rynkowy. Pochodzą one głównie z XIX i XX wieku. Wiele z nich posiada kostium historyczny, czyli nawiązuje do stylu czy to gotyckiego, renesansowego czy klasycystycznego. W przyrynkowej kamienicy mieszkał Szkot John Beldon, współtwórca przemysłu górnośląskiego, tutejszych hut i kopalń. Jeszcze opowiem później o tej postaci. Tymczasem przystańmy przy fontannie. Nikogo nie dziwi, że Gdańsk ma swoją fontannę Neptuna. W końcu miasto leży nad Bałtykiem, a Neptun to przecież mitologiczny władca morskich głębin. Ale co on robi daleko od morza, w Gliwicach? Fontannę postawiono tuż po rozpoczęciu budowy pobliskiego kanału Kłodnickiego, który poprzez Odrę połączył miasto z morzem. Ten właśnie związek ma podkreślać rzymskie bóstwo. Wodę dostarczano drewnianymi rurami i gromadzono w stawie, który położony był kilka metrów wyżej niż rynek. Woda w fontannie tryskała więc pod naturalnym ciśnieniem. Tuż obok fontanny znajduje się jedna z dawnych studni miejskich. Spójrzmy teraz na ścianę ratusza od strony fontanny. Między oknami parteru wiszą dwie tablice. Podejdźmy do nich. Upamiętniają one przemarsz przez miasto wojsk króla Jana III Sobieskiego, zmierzających z odsieczą Wiedniowi. Znamy dokładny przebieg wizyty Jana III Sobieskiego w Gliwicach. Król dokonał najpierw przeglądu wojsk. Następnie wziął udział w uroczystej mszy w kościele Wszystkich Świętych. Potem udał się do klasztoru ojców franciszkanów reformatów na obiad i nocleg. Następnego dnia znów wziął udział w uroczystej mszy świętej w kościele przyklasztornym. Wreszcie na pamiątkę pobytu monarcha zasadził 14 lip. Niestety ostatnie trzy uległy zniszczeniu w połowie XIX wieku podczas silnej burzy. Stańmy twarzą do tablic, a następnie obejdźmy ratusz tak, aby mieć go po swojej lewej stronie. Po przeciwnej stronie gmachu na jego ścianie znajdziemy rzeźbę. Tam się zatrzymamy. W tym momencie muszę wspomnieć o Gliwiczaninie, o którym powinniśmy pamiętać każdego ranka i wieczora. W 1863 roku w mieście nad Kłodnicą urodził się Oskar Troplowicz. Nic Państwu to nazwisko nie mówi? Temu wynalazcy zawdzięczamy pastę do zębów i plaster samoprzylepny, ale największe jego osiągnięcie to krem i mydło Nivea. Powinniśmy znajdować się już przy ścianie z rzeźbą. Na cokole przylegającym do fasady ratusza znajduje się figura przedstawiająca Matkę Bożą. Jest to Madonna Immaculata, co oznacza niepokalanie poczęta. Miało to być wotum dziękczynne dla Maryi w setną rocznicę wspomnianego już ocalenia miasta przed wojskami Mansfelda. W Gliwicach wierzono, że Matka Boża ukazała się wtedy obrońcom na murach i wspomogła ich swą mocą. Dlatego też do czasów ostatniej wojny Maryja z Dzieciątkiem znajdowała się w herbie Gliwic. Ten dawny herb można zobaczyć na wielu zabytkowych obiektach w mieście. A wracając do oglądanej figury, jej twórcą był mistrz Johann Melchior Österreich. Obróćmy się plecami do ściany ratusza. Proszę iść teraz do prawego narożnika rynku. Wychodzą z niego dwie ulice. My pójdziemy lewą z nich. Pod koniec XVIII wieku na Śląsk dotarła rewolucja przemysłowa. W 1793 roku dotarł też tutaj John Beldon, o którym obiecałem powiedzieć nieco więcej. Przypominam, że z rogu rynku wychodzimy lewą ulicą, Bytomską. Beldon był zdolnym człowiekiem. Mimo młodego wieku został doradcą przy budowie królewskiej odlewni żelaza w Gliwicach, czyli gliwickiej huty. Miał zaprojektować i nadzorować budowę wielkiego hutniczego pieca. Była to pierwsza taka konstrukcja w Europie kontynentalnej. Pod koniec XVIII wieku pierwszy raz wytopiono w nim metal. Tak rozpoczął się proces dynamicznej industrializacji miasta. Proszę Państwa, na następnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, w kierunku znanego nam już zamku. Idziemy dalej prosto. Zbliżamy się do końca naszej wycieczki. Miałem przyjemność opowiedzieć Państwu nieco o tym przemysłowym, lecz starym i pięknym mieście. Góruje nad nim wieża radiostacji Gliwice, najwyższy drewniany maszt w Europie, liczący blisko 111 metrów. Proszę Państwa, jesteśmy przed zamkiem, gdzie kończymy nasz spacer. W zamku mieszczą się obecnie zbiory Miejskiego Muzeum. Zachęcamy Państwa do obejrzenia w nim bardzo interesującej wystawy Historia Gliwic i Pradzieje Ziemi Gliwickiej. Część archeologiczna przeniesie nas w świat łowców mamutów i pokaże potężne szkielety mamuta i nosorożca włochatego. Miłośnicy historii dogłębnie poznają dzieje wielonarodowych i wielowyznaniowych Gliwic, począwszy od czasów średniowiecza aż do końca epoki PRL, czyli do roku 1989. Nie zapomniano także o przedstawieniu barwnej kultury ludowej Śląska, wystroju wnętrza typowej śląskiej kuchni i izby, o strojach ludowych oraz śląskich obyczajach. Jeśli kończą Państwo wycieczkę, prosimy o zwrot urządzenia do punktu, z którego Państwo je wypożyczyli. Informujemy, że istnieje możliwość przejścia trasy innej, równie ciekawej wycieczki, która zaczyna się w punkcie informacji turystycznej na ulicy Dolnych Wałów 3. Aby tam dotrzeć, musimy wrócić do rynku. Z rynku wychodzimy ulicą Zwycięstwa i idziemy nią prosto aż do skrzyżowania z ulicą Dolnych Wałów. Tam skręcamy w prawo. Punkt informacji turystycznej mieści się naprzeciwko gmachu poczty. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Życzymy miłego dalszego pobytu w naszym mieście.